Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec rządu premiera Mateusza Morawieckiego. PiS podkreśla, że nie ma on żadnych szans. Posłowie największej partii opozycyjnej chcą odwołać obecny gabinet w związku ze sprawą byłego już przewodniczącego KNF-u. Marek Chrzanowski miał złożyć korupcyjną ofertę miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu, który jest właścicielem Getin Banku. Szef klubu PO Sławomir Neumann liczy na to, że wniosek skłoni PiS, by sam odwołał rząd. Kandydatem na nowego premiera jest przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, rzecznik PiSu, podkreśliła, że wniosek Platformy Obywatelskiej nie ma żadnych szans na powodzenie, a sprawa wokół KNF jest już zamknięta.
Ten wniosek nie ma absolutnie żadnych szans na powołanie. Będzie okazja na forum parlamentarnym, żeby odeprzeć zarzuty, o których mówiliśmy już wielokrotnie. Sprawa KNF-u i tego, co było na taśmach, dla nas jest sprawą z punktu widzenia politycznego zamkniętą. Szef KNF-u zrezygnował i to są te nasze standardy.
A od dziś na czele KNF-u stoi profesor Jacek Jastrzębski. Taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki. Jak powiedziała minister Joanna Kopcińska, na nominację profesora Jastrzębskiego wpłynęły jego wysokie kwalifikacje. Rzecznik rządu dodała, że decyzja ma także zwiększyć zaufanie Polaków do rynku finansowego.
Decyzja premiera ma na celu potwierdzenie sprawności funkcjonowania nadzoru nad rynkiem finansowym. Pan profesor ma również ogromną wiedzę w zakresie problematyki w trzech najważniejszych sektorach rynku finansowego, w sektorze bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeniowym.
Profesor Jacek Jastrzębski ma 38 lat. Od 2008 roku jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego PKO BP oraz profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Senat rozpatrywał dziś nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt zmian umożliwia sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 roku życia, powrót do pełnienia urzędu. W czwartek Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendowała Wyższej Izbie Parlamentu przyjęcie noweli. Przepisy mają wykonać nałożone na Polskę zobowiązanie wynikające z postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Politycy PiSu, odnosząc się do nich, podkreślają, że czasem trzeba wykonać krok do tyłu, by potem móc wykonać kilka do przodu. Dodają przy tym, że dobre elementy reformy sądownictwa działają, a PiS będzie dalej reformować wymiar sprawiedliwości. Mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł PiSu Stanisław Piotrowicz.
Musimy uwzględniać te uwarunkowania, w jakich znaleźliśmy się, po to, żeby móc tą reformę do końca skutecznie przeprowadzić. To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest pewien zabieg taktyczny, po to, żeby posunąć się dalej z reformą. Ta nowelizacja, o której tak opozycja grzmi, właśnie po to, żeby wywrzeć pewien wpływ na opinię publiczną, że wycofujemy się, że biała flaga, że z podkulonym ogonem, to nie tak. Bo w zasadzie nowelizacja powoduje to, że wraca około 20 sędziów do Sądu Najwyższego, a w tej chwili wszystkich sędziów jest około 110, przy czym z nowych nominacji jest już 37. Tego rodzaju rozwiązanie, jakie przyjęliśmy, pozwala nam w dalszym ciągu kontynuować reformę.
Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiSu został złożony do Sejmu w środę rano. Tego samego dnia Izba przyjęła zaproponowane przez partię rządzącą przepisy. Procedowanie zmian to odpowiedź na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W październiku unijny Trybunał wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się zawieszenie stosowania części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Sejm wybrał Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Teraz zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Kandydaturę Mikołaja Pawlaka zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. W głosowaniu poparło ją 230 posłów. 185 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Jeszcze przed głosowaniem politycy PO i Nowoczesnej zarzucali kandydatowi, że nie spełnia kryteriów ustawowych i jest blisko powiązany z Kościołem. Poseł PiSu Dariusz Piątkowski dziwi się tym zarzutom. Uważa, że Mikołaj Pawlak będzie dobrym rzecznikiem praw dziecka.
Podczas obrad połączonych komisji, które miały okazję dłużej rozmawiać z kandydatem na rzecznika, okazało się, że jest to osoba bardzo dobrze przygotowana merytorycznie. Prawnik z dużym doświadczeniem, roztropny, umiarkowany w poglądach. Dziwi się zarzutom, które dzisiaj padały na sali sejmowej. Sam fakt, że rzecznik nie ukrywa tego, że jest osobą wierzącą, zaczyna być traktowany jako przeszkoda w pełnieniu funkcji publicznych. Wydaje się to być po prostu czymś skandalicznym i niedopuszczalnym. Wydaje mi się, że będzie dobrym rzecznikiem praw dziecka.
Mikołaj Pawlak ukończył prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2005-2016 pełnił funkcję adwokata, a od czerwca 2016 roku jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzisiejsze głosowanie w sprawie kandydatury Pawlaka było kolejnym podejściem do wyboru rzecznika praw dziecka. Wcześniejsze nieskuteczne próby zostały podjęte we wrześniu i październiku. Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 roku. Będzie pełnił swe obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. ABW rozpoczęła śledztwo w Fundacji Otwarty Dialog oraz kierowanej przez Bartosza Kramka spółce Silk Road, Biuro Analiz i Informacji. Dochodzenie wszczęto na podstawie zawiadomienia Krajowej Administracji Skarbowej. Środki wpłacane do fundacji miały pochodzić m.in. z firm zarejestrowanych na Seszelach, Belize i w Panamie. To wpłaty opiewające na kwotę ponad 1 200 000 dolarów oraz 64 000 euro. Podczas kontroli łódzkiej skarbówki okazało się również, że fundacja miała składać nieprawdziwe deklaracje podatkowe. Krajowa Administracja Skarbowa wskazuje na możliwość popełnienia przestępstw związanych z praniem pieniędzy, powiedział Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
Informacje ustalone przez KAS wskazują m.in. na to, że spółka Bartosza Kramka Silk Road, która wpłacała na FOT pieniądze, sama otrzymywała duże sumy od spółek zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych. Te spółki należały do podmiotów, które występują w tzw. aferze Panama Papers i z ustaleń KAS wynika, że istnieje podejrzenie, że właśnie te spółki były de facto darczyńcami fundacji Otwarty Dialog. Z ustaleń KAS wynika także, że szereg wątpliwości, które poczyniono w czasie kontroli, sugeruje, że pieniądze wpłacane na FOT mogą mieć przestępcze pochodzenie.
Fundacja Otwarty Dialog powstała w 2009 roku. Jej celem ma być obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim. Prezesem jest Ludmiła Kozłowska, której strona polska odmawia wjazdu do strefy Schengen. Natomiast Bartosz Kramek w lipcu ubiegłego roku opublikował wpis zawierający propozycje działań, które miałyby według niego powstrzymać zamach PiS na rządy prawa w Polsce. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika w Podsarniu na Orawie w województwie małopolskim. Monument upamiętnia setną rocznicę odbudowy państwa polskiego oraz zasłużonych lokalnych działaczy niepodległościowych. Wśród postaci, które szczególnie walczyły o wolność Polski, Andrzej Duda wymienił księdza Ferdynanda Machaja. Kapłan pełnił też funkcję senatora w II RP. Andrzej Duda zwrócił też uwagę na znaczenie ogólnokrajowych obchodów rocznicowych. Chciałem, by stulecie odzyskania niepodległości było świętowane wszędzie, tam, gdzie sięgają ślady tamtych dni, powiedział.
Tego właśnie chciałem, żeby stulecie odzyskania niepodległości nie było świętowane tylko w Warszawie, tylko centralnie, ale właśnie, żeby było świętowane także w polskich miastach, w miasteczkach, w gminach, w wioskach, wszędzie tam, gdzie sięgają ślady tamtych dni. Tak jest tu właśnie, na Orawie, gdzie tak wielkie było zaangażowanie ludzi wtedy, zwykłych górali, w to, żeby tą niepodległość odzyskać. Oczywiście największą postacią był ksiądz Ferdynand Machaj, który zresztą później był senatorem w II Rzeczypospolitej. Ale tych bohaterów niepodległości
Orawa to historyczna i etniczna kraina geograficzna. Jej większa część leży w dzisiejszej Słowacji. W wyniku plebiscytu część Orawy została po I wojnie światowej włączona w granice Polski. Wcześniej cała Orawa należała do Królestwa Węgier. W Radiu Maryja dalsze informacje. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej trwa 11. Międzynarodowy Kongres pod hasłem Katolicy i osoba ludzka – szanse i zagrożenia. Dwudniowe spotkanie naukowe organizowane jest z okazji 70. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 40. rocznicy wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na papieża. Na początku obrad głos zabrał ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i rektor założyciel uczelni. W swoim wystąpieniu nawiązał do tematu kongresu.
Razem możemy uczynić wiele i o to chodzi, żebyśmy wszyscy koncentrowali się wokół dobra. Dla człowieka mówimy o osobie dzisiaj ludzkiej, Kościół, jakie zagrożenia. Tego jest wiele i tu będziemy słuchać. Człowiek jest drogą Kościoła. Tak, żeśmy raz po raz słyszeli, ile razy to mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Ojciec Święty, jego książki też, które nie były łatwe, prawda? O osobie też, o osobie ludzkiej, w jego wszystkie wypowiedzi i tak dalej. My też zajmujemy się osobą, nie tylko ciałem, ale i duszą, bo ciało i dusza to dopiero jest osoba.
Patronat nad kongresem objął ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt senior Kongregacji Wychowania Katolickiego. W swoim wystąpieniu akcentował, że człowieczeństwo realizuje się w świętości.
Trudno nie dostrzec, że w ujęciu tego wielkiego Polaka pełną realizacją człowieczeństwa jest świętość. Innymi słowy, stopień urzeczywistniania człowieczeństwa w rozumieniu świętego Jana Pawła II w gruncie rzeczy jest równocześnie stopniem świętości. Powołanie do świętości to nic innego jak powołanie do wspaniałomyślnej realizacji swego człowieczeństwa.
Ksiądz biskup świdnicki Ignacy Dec w swoim wystąpieniu poruszył temat sporu o człowieka w kulturze nowożytnej. Zwracał m.in. uwagę na błędny obraz człowieka wykreowany przez postmodernizm i współczesne nurty liberalizmu. Ksiądz biskup wskazał, że odpowiedzią na to jest koncepcja człowieka wypływająca z nurtu filozofii klasycznej.
Człowiek spełnia się jako człowiek, buduje swoje człowieczeństwo, wzrasta w swoim człowieczeństwie, gdy poznaje, dodajmy, prawdziwie i gdy kocha bezinteresownie. Kocha dobro poznane prawdziwie przez intelekt. Niniejsze stwierdzenie pozostaje w harmonii z dyrektywami teologii moralnej ufundowanymi na Bożym objawieniu. Mówi się tam, że największym przykazaniem jest przykazanie miłości. Przez wypełnianie tego przykazania człowiek wzrasta w doskonałości, czyli w świętości. Owo wzrastanie w świętości odpowiada temu, co filozofia nazywa wzrastaniem w człowieczeństwie, czy też samospełnianiem się. Zatem w rękach samego człowieka do pewnego stopnia leży to, kim człowiek będzie, czy jak się spełni.
W kongresie biorą udział naukowcy z krajowych, jak i zagranicznych uczelni, między innymi Włoch, Hiszpanii, Egiptu, Kolumbii i Argentyny. Organizatorem wydarzenia są Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Katedra Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Instytut Świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Polityk rządzącej CDU Stefan Harbart został wybrany na wiceprezesa niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Za 2 lata ma objąć stanowisko prezesa tej instytucji. Decyzja Bundesratu drugiej Izby Parlamentu w tej sprawie była jednogłośna. Wczoraj niemiecki Bundestag wybrał Harbarta w tajnym głosowaniu na sędziego Trybunału. Wybór czynnego polityka na sędziego w Niemczech nie jest bezprecedensowy. W obecnym składzie 2 sędziów było wcześniej członkami rządów krajowych. Jednak nominacja Harbarta była krytykowana w mediach. W publikacjach nawiązywały one do zarzutów niemieckich polityków wobec obsady stanowisk sędziowskich w sądach najwyższej instancji w Polsce, na Węgrzech czy w Stanach Zjednoczonych. Poseł Bartosz Kownacki z PiS-u, nawiązując do decyzji niemieckiego parlamentu, wskazuje na podwójne standardy stosowane w Unii Europejskiej.
Dokładnie te rozwiązania, które były w przypadku Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, reformy sądownictwa, były w Polsce. Takie same rozwiązania są w innych krajach Europy Zachodniej. Tam można, tu w Polsce nie można. Fatalny przykład i to bardzo źle wpływa na nie tylko relacje dwóch państw bilateralne, ale na zwykłą ocenę Polaków co do Unii Europejskiej. To może mieć konsekwencje w perspektywie następnych kilkunastu lat wiarygodności tej instytucji, bo jeżeli ona różnie traktuje różne państwa, to być może dzisiaj jeszcze Polacy tego nie widzą, ale później mogą patrzeć na to z niepokojem. Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska się rozwijała, żeby tworzyła jeden obszar gospodarczy i współpracę polityczną, to muszą być traktowane wszystkie państwa w taki sam sposób.
Na stanowisku wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Harbart zastąpi Ferdinanda Kirchhoffa, który osiągnął maksymalny dopuszczalny dla sędziego Trybunału wiek 68 lat. Kadencja sędziów Trybunału wynosi 12 lat bez możliwości wybrania po raz drugi. Kadencja obecnego prezesa Trybunału zakończy się za 2 lata, a zwyczajowo na nowego prezesa wybierany jest dotychczasowy wiceprezes. Oznacza to, że Harbart będzie mógł stać na czele 16-osobowego Trybunału przez 10 lat. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję, Monika.